Una controlada. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Witamy w 84. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, w której jak co tydzień witają Was Adam Lange oraz
Adam Hegde.
Wiecie co, ostatnio mam tak, że muszę zawsze spojrzeć, który to jest odcinek. Mamy już 84 odcinki. To jest naprawdę sporo czasu z nami spędzacie i dziękujemy Wam za to. I jakby obiecujemy, że tak szybko nie zrezygnujemy. Chyba. Zobaczymy. Co dzisiaj? Dzisiaj na początek ogłoszenia, które zapoda Adam.
Tak zwane duszpasterskie. To krótko, bo co my tam mamy dużo do powiedzenia. Live zaufana trzecia strona.pl to adres, pod którym znajdziecie linki do wersji podcastowej. Działa chyba też z3s.pl/live. Możecie sprawdzić, czy działa i dać znać, czy działa. Tam też można zapisać się na listę z powiadomieniem mailowym o adresie każdego nowego odcinka. Można też nas subskrybować na platformach podcastowych. Można też klikać subskrypcje i dzwoneczki na YouTubie. Nadajemy też na LinkedInie od niedawna, jakimś programie dla początkujących podcasterów LinkedInowych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A już w najbliższy piątek i sobotę konferencja Oh My Hack. I jeżeli ktoś wczoraj nie był na naszym nagraniu opisującym cały program konferencji, to przypominamy, że pod koniec nagrania dzielimy się kodem na 25% rabatu, który jest ważny do poniedziałku do końca dnia, a do niedzieli do końca dnia są niższe ceny, czyli do dzisiaj. No, to już niedużo czasu zostało. To jeszcze przez 3 godziny możecie kupić ten bilet najtaniej, a potem poniedziałek już będzie trochę drożej, choć dalej z kodem z końca programu wczorajszego najtaniej. Może jeszcze podamy ten kod na koniec? Zobaczymy. No dobra, to tyle ogłoszeń duszpasterskich, żeby nie tracić czasu, bo ten czas powinniśmy poświęcić naszemu gościowi.
Tak. Jest taki jeden zespół w polskiej cyberprzestrzeni, który wspiera banki przy incydentach, śledzi, analizuje i obserwuje zagrożenia, które dotykają zwykłych użytkowników usług sektora finansowego, ale nie tylko, bo jakby ten zespół obserwuje ogólnie cyberprzestrzeń i dużo, dużo publikuje ostrzeżeń. No i tym zespołem kieruje taki jeden Paweł, a więc dzisiaj tego jednego Pawła zaprosiliśmy do naszej audycji i ten Paweł to Paweł Piekutowski, szef zespołu CIRT KNF. Witamy Pawła.
Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie.
Cześć Paweł.
Pawle, standardowo musisz jakoś przedstawić. No, my jakby swoją wersję mamy, a ty teraz podasz nam swoją, więc jak odpowiadasz, gdy ktoś się pyta, kim ty właściwie jesteś i czym się zajmujesz?
Skąd się tutaj wziąłeś?
Właśnie, skąd się tutaj wziąłeś?
Jestem ślusarzem.
Jestem ślusarzem, jak się tu znalazłeś. Więc jak było sobie inaczej, nazywam się Paweł Piekutowski, mam przyjemność kierować takim stosunkowo nowym zespołem na polskim rynku, zespołem bezpieczeństwa CSIRT KNF. I to jest pierwszy sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa powołany w ramach ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, który odpowiada za sektor finansowy, czyli nie tylko banki, ale także inne podmioty, które tutaj w tym sektorze się znajdują. No i cały zespół działa w ramach struktur Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, to tak w dużym skrócie.
No dobra, to brzmi bardzo poważnie i wylądowałeś w bardzo poważnym miejscu i robisz bardzo poważne rzeczy, ale każda podróż ma swój początek. Czy pamiętasz swój pierwszy komputer, czy też pierwszy swój kontakt z komputerem? Jak to się wszystko zaczęło?
Tak, to już było ładnych parę lat temu, ale oczywiście pamiętam. To tak trochę już wchodzimy na odpowiedź na te końcowe pytania, no bo pierwszym komputerem był Commodore 64, czyli jest mi znane to kręcenie śrubokrętem w głowicy, tak aby te gry się wgrały, nie ruszanie się, bo gra może nie do końca się odpowiednio załadować, więc takie były pierwsze przygody. No później oczywiście jakieś komputery klasy Pentium. Pamiętam, że miałem Pentium 100 na samym początku, co było szałem. Jak się człowiek przesiadał z Commodora na już taki dosyć solidny komputer, więc pół osiedla przeważnie przesiadywało u mnie w domu, grając w jakichś Herosów czy inne tego typu gry. Pierwsze sieci, jakieś pierwsze budowanie sieci osiedlowych, SDI, w końcu jakiś stały dostęp do internetu oprócz tego nieśmiertelnego modemu, więc tak to wyglądało na samym początku. No a skończyłem to tak, gdzie aktualnie skończyłem.
Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego, gdzie aktualnie jesteś i gdzie skończyłeś po tej całej przygodzie z Commodore 64, ukończyłeś informatykę na VAT-ie, to udało nam się wygrzebać, i w specjalności sieci teleinformatyczne. Wiele osób nas o to pyta, czy warto iść na studia i czy one coś w życiu dają i czy pomagają. I pytanie do ciebie, czy tobie studia pomogły w późniejszej pracy i jaką radą mógłbyś służyć naszym słuchaczom, którzy mają takie dylematy?
Tak, znaczy to też zauważyłem, że sporo aktualnie młodych ludzi ma takie dylematy i też sporo takich pytań do mnie trafia. No ja osobiście uważam, że warto iść i skończyć te studia, no poszerzają w jakiś tam sposób nasze spojrzenie, nasze horyzonty, jeżeli chodzi o to kwestię związaną z IT, no bo przeważnie takie studia kończą osoby, które zajmują się później cyberbezpieczeństwem, i mi osobiście przydała się szkoła, więc gdybym teraz znowu miał 18-19 lat i stałbym przed tym wyborem, to pewnie znowu bym się zdecydował na to, żeby te studia skończyć. Natomiast to, co warto też pamiętać, to to, że same studia nie dają nam jakiejś tutaj wielkiej przepustki. My kończąc studia nie będziemy jakimś wielkim specjalistą, i części rzeczy też będziemy musieli się jednak nauczyć później już w samej pracy. Gdybym teraz jeszcze raz studiował, to na pewno to, co warto byłoby robić oprócz samego studiowania, to trochę więcej uczestniczyć w wszelkiego rodzaju czy takich zewnętrznych organizacjach, które działają w okolicy uczelni, czy jakieś własnoręczne projekty, jakiś udział w jakichś projektach open source'owych, takie rzeczy, które oprócz studiów też dadzą nam pewną jakąś wiedzę podstawową, gdzie będziemy mogli w jakiś sposób się rozwijać. Więc w mojej ocenie warto pójść na studia, ale też warto działać sobie trochę tak obok. No oczywiście też znam osoby, które radzą sobie doskonale i są świetnymi specjalistami, mimo tego, że tych studiów nie skończyli, no ale jednak tutaj zawsze ten dokument, który tam potwierdza, że mamy skończone studia, jednak się w życiu zawodowym w jakimś tam stopniu przydaje, no zwłaszcza, że brak dokumentu może nas w niektórych ścieżkach kariery blokować, więc będziemy trochę ograniczeni, będziemy musieli podążać tą ścieżką, którą będziemy mogli podążać, nie mając skończonej wyższej uczelni. Więc ogólnie polecam. Ale polecam też być aktywny na studiach, tak żeby nie tylko imprezy i kolokwia, ale też trochę też innych działań.
Słuchaj, bo nie tylko studia dają wiedzę, są też różne certyfikaty i doszliśmy do tego, że ty kilka z nich zrobiłeś i to niektóre tak zwane poważne, jak na przykład OSCP. A czy mógłbyś odpowiedzieć podobnie na pytanie o certyfikaty? Czy uważasz, że to faktycznie niesie ze sobą wartość, czy raczej robiłeś, bo miałeś taką okazję, czy chciałeś się sprawdzić? Jak to, co cię zmotywowało i jak oceniasz wartość tego ćwiczenia?
To też mocno zależy od tego, jakie certyfikaty robimy, bo tych ścieżek certyfikacyjnych jest całkiem sporo. Niektóre są warte więcej, niektóre są warte mniej. Na pewno certyfikacja przydaje się, aby trochę nam to wiedzę uporządkować, zwłaszcza te certyfikaty takie trochę, że tak powiem, z górnej półki. No i to się bardzo przydaje, jak szukamy pracy. No, nawet teraz aktualnie oceniając kandydatów, przeglądając CV, jeżeli ktoś ma jakiś certyfikat, zwłaszcza taki poważniejszy typu CISP, typu OSCP, no to już mamy jakoś tam przynajmniej bazową informację, że ktoś tego człowieka w jakiś sposób zweryfikował, on to swoje umiejętności jakoś potwierdził, więc na pewno jest to zdecydowany plus. No, część projektów też, zwłaszcza w temacie, jeżeli chcemy robić testy penetracyjne, część projektów wymaga, aby na przykład te testy penetracyjne robiły, nie wiem, dwie osoby, które mają OSCP, a kierował tym człowiek, który ma CISP-a, więc te certyfikaty też się przydają. Przydają się też oczywiście tak formalnie przy uczestnictwie w niektórych projektach, więc to są takie rzeczy, dla których warto to robić. No a przy niektórych certyfikatach też się można sporo nauczyć. Dla mnie takim certyfikatem był OSCP, który robi się w dosyć ciekawy sposób. Mamy dostęp do laba, mamy możliwość pohakowania tych stacji na takim, powiedzmy, pseudożywym organizmie, no i później bardzo ciekawy egzamin, 24 godziny, za moich czasów to chyba jeszcze 3 stacje do złamania i po 2 flagi na każdej, więc teraz już jest chyba więcej. No ale ogólnie certyfikat, na którym też na tej ścieżce certyfikacyjnej można się akurat dosyć sporo nauczyć, więc ogólnie polecam, ale znowu jak studiami nie jest to jedyny element, który nas definiuje i też to, co się zawsze broni, to nasza wiedza tak naprawdę, więc warto robić, ale nie warto do tego przykładać aż jakiejś takiej mega dużej roli. Wagi.
Pytanie od jednego z naszych słuchaczy. Czy masz jakiś pomysł, jakie certyfikaty byś polecił komuś, kto zaczyna? No bo OSCP to raczej komuś to kończy, niż komuś to zaczyna, ale...
A powiem szczerze, że znaczy OSCP jest trudnym. No dla takiej młodej osoby, która się technicznie chce, że tak powiem, dosyć mocno się angażuje, no SCP nie jest takim złym pomysłem, zwłaszcza, że teraz też nie jestem taka wersja z takim labem w nieskończoność, to jest strasznie droga, więc dla osoby początkującej może być to cena zaparowa. I w sumie OSCP nie jest takim złym rozwiązaniem na początek. Jeżeli ktoś się czuje mocno technicznie, to ten OSCP na pewno pozwoli mu już taką wiedzę sobie trochę uporządkować, no i zdobyć trochę takiego doświadczenia w robieniu testów penetracyjnych, więc to taki pierwszy krok do jakichś rzeczy red teamingowych jak najbardziej wydaje mi się, że jest ok, aczkolwiek faktycznie może być trochę trudny, więc tutaj trzeba też trochę tego backgroundu technicznego sobie zbudować.
A jakaś alternatywa dla osób mniej technicznych? Kojarzysz coś, co mógłbyś polecić?
Ojejku, ja pamiętam, że robiłem jeszcze cecha, aczkolwiek nie wiem, czy to jest certyfikat, który aż tak mocno polecam. Też w sumie taka ciekawa anegdotka, bo po zrobieniu cecha parę lat temu ustawiłem go sobie na LinkedInie, a nie wiem, czy wiecie, na LinkedInie są dwa cechy. Jest jeden cech, czyli ten etyczny hacker, a drugi to jest Certified Executive Housekeeper. Jest taki certyfikat. Ja przez długi czas miałem go ustawionego, uważałem się za wielkiego specjalisty, dostawałem strasznie głupie później zapytania od rekruterów o pracę, tak sobie myślę, no znowu nie przeczytali, a wysyłają jakieś rzeczy niezwiązane ze mną, a później się po jakimś czasie zorientowałem, że jednak jestem nieetycznym hakerem, a certyfikowaną pomocą domową do sprzątania. No, żona jak to usłyszała, to oczywiście mnie wyśmiała, powiedziała, że po tym jak odkurzam, to na pewno na taki certyfikat nie zasługuje, więc musiałem go usunąć, no ale przestrzegam, żeby uważać przy ustawianiu, bo później można dziwne propozycje dostawać.
No, czyli od żony certyfikatu nie dostaniesz, jednym słowem.
Zdecydowanie nie.
Ale wiesz co, z tym odkurzaniem jednak, z tym odkurzaniem coś jest. Ja też tam zawsze mam problem z tym, że źle odkurzam, ale to nie wiem.
No, lepiej mi wychodzi bezpieczeństwo niż odkurzanie, więc tego się będę trzymał.
Ktoś komentuje, że jesteś perfekcyjnym panem domu. No, więc...
Nie jestem. Chociaż certyfikat wisiał na LinkedInie, ale nie jest.
No właśnie. Paweł, zanim trafiłeś do KNF-u, troszeczkę firm w szeregach niektórych firm gościłeś. I w tych firmach w większości zajmowałeś się bezpieczeństwem, bo tam chyba był jeden epizod, gdzie nie zajmowałeś się bezpieczeństwem. I nie będziemy teraz jakby przechodzić po każdych z tych firm, pytając ciebie, co tam właściwie robiłeś, więc jakby skumulujemy to w jedno pytanie, które z tych firm wniosło najwięcej do twojego doświadczenia zawodowego, które cię ukształtowało może w ten sposób?
Tak, ja do KNF-u przyszedłem z sektora prywatnego, więc tutaj większość mojego doświadczenia jest z sektora prywatnego. No i faktycznie to doświadczenie jest tak naprawdę w kilku aspektach bezpieczeństwa, bo na samym początku zajmowałem się wdrożeniem, utrzymaniem, trochę deweloperką systemów związanych z bezpieczeństwem. To było takie moje pierwsze zajęcie, gdzie zdobywałem te pierwsze szlify, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Później zajmowałem się w obszarze telco takim typowym blue teamem, byłem takim typową osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo organizacji, czyli i dbanie o bezpieczeństwo systemów, obsługa incydentów, pisanie procedur, tak szeroko ujęty, można powiedzieć, blue team. A czymś, co mi się aktualnie bardzo przydaje, to jest moje doświadczenie z mojej poprzedniej pracy, gdzie pracowałem przed samym KNF-em, czyli doświadczenie już takie czysto red teamingowe, bo ja przez parę ładnych lat byłem pentesterem, który zajmował się testami penetracyjnymi głównie w podmiotach z sektora finansowego w Polsce, bo takie podmioty głównie w Polsce kupują usługi testów penetracyjnych, więc takie testy penetracyjne realizowałem, to było moje to doświadczenie red teamingowe, robiłem tego dosyć sporo, zarówno w podmiotach z Polski, jak i podmiotach zagranicznych, więc więc widziałem, mam trochę porównania, jak to wygląda w naszym sektorze, jak to wygląda w innych sektorach. No i to doświadczenie, ja wychodzę z założenia, że ogólnie w pracy bezpiecznika każde doświadczenie czy to z IT, z wdrożeń, z utrzymania systemów jest przydatne, no ponieważ tutaj możemy później, nie wiem, oceniając na przykład kogoś, kto stworzył jakąś aplikację, a sami byliśmy deweloperem, jesteśmy w stanie lepiej go ocenić, możemy wyłapać, gdzie ewentualnie popełni jakieś błędy. Tak samo, jeżeli sami utrzymywaliśmy systemy, to wiemy, gdzie administrator może czegoś nie dopilnować, może czegoś o czymś zapomnieć, bo sami takie błędy popełnialiśmy. No i w samej konfiguracji, no to taki prosty przykład, nie wiem, przy konfiguracji WAF-a czy jakiejkolwiek innej aplikacji, jakiegoś takiego systemu bezpieczeństwa, to doświadczenie red teamingowe też się fajnie przydaje, bo możemy sami na przykład spróbować się zaatakować, zobaczyć, czy to co skonfigurowaliśmy ma jakiś sens, czy ten system działa, wyłapie nasze ataki, czy to bezpieczeństwo jest takie, ma taki aspekt praktyczny dobrze ogarnięty, a nie ten system jest tylko bo jest, a nikt nie wie, czy on naprawdę osoby atakujące łapie, więc to doświadczenie na pewno się w jedną, w drugą stronę przydaje.
A to później jeszcze uzupełnię. Adamie, jeżeli pozwolisz, jeszcze uzupełnię drugim pytaniem, bo jesteś rzadkim przykładem osoby, która z sektora prywatnego poszła do sektora państwowego, można to tak nazwać. A dlaczego?
Bardzo dobre pytanie, codziennie sobie zadaję przed lustrem. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. No, wiadomo, miałem pewne obawy, pracując całe życie w sektorze prywatnym, przychodząc do sektora publicznego, no, ale wydawało mi się, że tutaj to, co będę realizował w ramach obowiązków tego zespołu, no, pozwoli mi się fajnie rozwinąć i będą to jakieś ciekawe nowe rzeczy, więc pełen nadziei przychodziłem tutaj z takimi myślami w głowie. No, oczywiście miałem obawy, no bo jednak to jest zmiana sektora, ale no, nie, koniec końców nie żałuję, więc...
Nie, bo zawsze to raczej w drugą stronę działa. Raczej to działa w drugą stronę i to jest takie ciekawe, że w twoim przypadku akurat zadziałało w odwrotnie niż
tak,
u innych.
Tak, zgadza się. To często działa w tą stronę, no tutaj akurat jestem przykładem odwrotnego działania.
Okej, okay. Widocznie wyjątki od reguły też muszą istnieć. No dobra, ale słuchaj, bo my to mniej więcej mamy orientację, bo siedzimy w tym po uszy, a ty jeszcze bardziej, ale nasi słuchacze niekoniecznie. Co taki CSIRT KNF-ie robi? Ustawa tam coś mówi o koordynowaniu incydentów, przekazywaniu informacji, pomaganiu firmom z sektora, ale tak, co, ustawa to pewnie wiadomo, swoja, a wy swoje. Jak wygląda taki dzień pracy, czy tydzień pracy CSIRT-u? Jakie zadania w ogóle wykonujecie?
To może zaczniemy od początku, czym jest taki zespół, na jakiej podstawie powstał. No, mieliśmy w 2018 roku ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, tam mieliśmy ugruntowane takie trzy dosyć znane zespoły, jak CSIRT NASK, CSIRT MON i CSIRT GOV. Także wprowadzając, czym jest ten zespół CSIRT KNF tak naprawdę. A, no i to są te trzy duże CSIRT-y, które większość osób doskonale zna, to są CSIRT-y poziomu krajowego, natomiast ustawodawca dał możliwość powołania w każdym z sektorów oddzielnego, już bardziej wyspecjalizowanego CSIRT-u, który ma się zajmować bezpieczeństwem danego sektora. No i jest ze wszystkich sektorów na chwilę obecną tylko sektor finansowy zdecydował się na powołanie tego zespołu, no i to jesteśmy właśnie my. I prawdą jest, że w samej ustawie to jest tak dosyć ogólnie napisane, jeżeli chodzi o zakres naszych obowiązków. Nowa wersja ustawy już to trochę bardziej precyzuje, dorzuca nam trochę więcej sprecyzowanych zadań, trochę też więcej możliwości nam daje. Natomiast to, czym się zajmujemy w praktyce, no to po pierwsze wypełniamy te obowiązki ustawowe związane z obsługą incydentów, czyli jeżeli coś się dzieje w sektorze, jeżeli jest jakiś poważny incydent lub incydent, który jest mniej poważny, ale warto go zgłosić gdzieś do jakiejś jednostki centralnej, to my takie informacje od podmiotów dostajemy, koordynujemy obsługę tych incydentów, jeżeli mamy takie możliwości, to wspieramy również obsługę tych incydentów, jeżeli możemy, czy merytorycznie, czy w jakiś inny sposób podmiot wspomóc, jeżeli widzimy, że dany incydent jest incydentem, który na przykład dotyczy kilku podmiotów i może się na przykład za chwilę rozlać na cały sektor, to wtedy też podejmujemy działania koordynacyjne, jeżeli chodzi o takie incydenty, więc tutaj jesteśmy takim centralnym punktem, który zbiera te informacje o tym, że coś się złego może za chwilę zadać, bo na przykład u dwóch, trzech podmiotów już coś takiego wystąpiło i zaczyna działać coraz szerzej. No ale oprócz incydentów mamy jeszcze tutaj szereg obszarów, którymi się zajmujemy, czyli po pierwsze jakaś analiza zagrożeń, czyli analizujemy, co się dzieje na rynku, patrzymy, czy gdzieś nie ma jakichś informacji odnośnie tego, że gdzieś może nastąpić potencjalny atak. Dosyć mocno siedzimy w threat huntingu, czyli wyszukujemy aktywnie tych tych zagrożeń też na zewnątrz, pomagamy niektórym podmiotom w identyfikacji podatności w ich infrastrukturze, czyli jeżeli zauważymy, że coś się złego gdzieś dzieje w jakimś mniejszym podmiocie, no bo trzeba pamiętać, że sektor finansowy to nie tylko duże banki komercyjne, ale mamy też trochę mniejszych podmiotów, które też takiego wsparcia od nas czasami potrzebują, więc wtedy też staramy się zwracać uwagę i być takim podmiotem, który wyłapie taką podatność, takie zagrożenie i dany podmiot poinformuje. No i do tego oczywiście oprócz wsparcia samych podmiotów działamy też w obszarze bezpieczeństwa samych użytkowników, czyli tak jak pewnie sami wiecie, w sektorze finansowym to, co się tak naprawdę atakuje, to środki finansowe użytkowników, a najłatwiej je zaatakować, atakując samych użytkowników, czy to różnego rodzaju fraudami, phishingami, wyłudzeniami poświadczeń do karty, poświadczeń do logowania do bankowości, czy numerami kart, więc taką tematyką również się zajmujemy, analizę tego tematu, czy też publikacją wszelkiego rodzaju materiałów edukacyjnych czy ostrzeżeń, jeżeli chodzi o zagrożenia dla, jak my to nazywamy, nieprofesjonalnych uczestników rynku. Tak w dużym skrócie.
Czyli strasznie dużo tego.
Dużo, no ale zespół też się cały czas rozrasta, więc to jest tak naprawdę podzielone na pewne sekcje i tak to wygląda, jeżeli chodzi o całościowy zakres obowiązków.
No dobra, mówisz, że zespół się rozrasta, ale jak dołączałeś do UKNF-u, to jeszcze tego zespołu nie było, z tego, co zdążyliśmy wygrzebać. Zaczynałeś tam jako specjalista, ekspert właściwie bezpieczeństwa. Kiedyś nastał ten dzień, kiedy ktoś do ciebie przyszedł i powiedział: Pawle, czy nie chciałbyś może zostać kierownikiem CIRT-KNF? I tak to wyglądało, czy jakoś inaczej, czy miałeś wahanie, czy przejąć takie brzemię na siebie, taką odpowiedzialność?
Wspaniały to był dzień, nie zapomnę go nigdy. Tak, ja zaczynałem pracę w UKNF-ie jako pracownik Departamentu Wewnętrznego Bezpieczeństwa, czyli zajmowałem się wewnętrznym cyberbezpieczeństwem samej organizacji. Takie typowe wewnętrzne cyberbezpieczeństwo, jak większość dużych organizacji posiada osoby, które mają o to bezpieczeństwo zadbać. No, któregoś pięknego dnia dostałem propozycję, aby tym zespołem pokierować. No oczywiście miałem wątpliwości, czy to propozycję przyjąć, czy nie. Jest to pierwszy CSIRT sektorowy, więc nie mieliśmy się za bardzo od kogo uczyć. Nie było czegoś takiego, że to sobie podpytam kogoś, kto już taki CSIRT sektorowy zbudował, albo wezmę na jakieś szkolenie, poproszę, nie wiem, o wsparcie, przygotowanie jakichś dokumentów osoby, które już to robiły, no bo czegoś takiego nie było wcześniej, więc te wątpliwości oczywiście po mojej stronie były. Aczkolwiek zdecydowałem się oczywiście też z założeniem, że my ten CSIRT sektorowy będziemy budować etapowo, czyli nie od razu 1 000 000 usług i 60 ludzi, którzy to będą ogarniać, tylko stopniowo rozbudowywanie zespołu, rekrutowanie nowych ludzi, dodawanie nowych usług i etapowo jak gdyby wzmacnianie tego sektora, tak żeby też jakoś tego dużego słonia ugryźć i jakoś spróbować to zbudować pomimo braku innych doświadczeń z rynku tak naprawdę, jeżeli chodzi o budowanie takich CSIRT-ów.
Wspomniałeś, że nie od razu 60 ludzi, to jak w tej chwili wygląda zespół? Ile osób dba o bezpieczeństwo sektora finansowego z ramienia KNF-u, tak żebyśmy spali spokojnie?
Można spać spokojnie, na chwilę obecną jest to kilkanaście osób i cały czas się rozbudowujemy, więc cały czas prowadzimy rekrutację, cały czas będziemy chcieli dodawać też nowe usługi i poprawiać te, które mamy aktualnie. No też oczywiście dosyć intensywnie współpracujemy z innymi CSIRT-ami poziomu krajowego, no bo to też jest w ustawie zapisane, więc nie jesteśmy w tej walce sami tutaj. Tym CSIRT-em, z którym współpracujemy najwięcej, to jest CSIRT NASK, z racji tego, że te nasze konstytuencje jest też najbliżej ich konstytuencji. No i też na samym początku otrzymaliśmy od nich bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o budowanie całego zespołu, czy też pewne działania, więc tutaj to też nie jest tak, że my tutaj jesteśmy jedynym podmiotem, który dba o to bezpieczeństwo, bo zawsze mamy też CSIRT-y poziomu krajowego, które też nas w tych zadaniach wspierają. No a my też aktualnie staramy te CSIRT-y wspierać i odciążać w niektórych tematach.
To jeszcze pytanie, czy to już pozwala wam działać całodobowo?
Na chwilę obecną jeszcze nie, ale nowa wersja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa już w magiczny sposób sprawi, że nie będziemy mieli za bardzo wyboru. Na chwilę obecną działamy w trybie dyżurowym, nie mamy jeszcze pełnej obsady 24, ale no tutaj nowa ustawa już nie pozostawia nam złudzeń i tak się do tego przymierzaliśmy, a to te prace oczywiście na pewno przyspieszy.
Idąc dalej, patrzę na pytania, ale to zaraz do nich wrócimy, bo padło parę pytań od naszych widzów. KNF jest nadzorcą, a wiadomo, że nikt nadzorców nie lubi. A teraz się napijemy. Nikt nie lubi nadzorców, nikt nie lubi się spowiadać. Banki w szczególności raczej nie pałają miłością do UKNF-u. A czy CIRT KNF jest tak samo postrzegany przez banki? W sensie, czy w ogóle chcą z wami rozmawiać, czy raczej podchodzą do was z dystansem i tej współpracy, znaczy jest na poziomie wymaganym, a nie na takim, jak wszyscy byśmy chcieli?
Znaczy, powiem szczerze, że budując zespół mieliśmy takie obawy, no bo tutaj budując CSIR, obsługując incydenty, wymieniając się jakimiś informacjami merytorycznymi, pewne zaufanie jest potrzebne pomiędzy dwoma podmiotami, więc tutaj były takie obawy, że nikt nie będzie chciał w ogóle z nami rozmawiać z racji tego, że będą obawy przed tym, że jeżeli ktoś odsłoni się mówiąc, że na przykład ma taką podatność, pomóżcie nam z nią, to za następnego dnia przyjdzie do niego trzech kolegów z Departamentu Nadzorczego i wlepią mu za te podatności kary. Więc oczywiście były takie... Braliśmy to pod uwagę w rozmowach z bankami. Też budując ten zespół staramy się go budować w taki sposób, aby to było trochę oddzielone. My jako zespół CSIRT KNF jesteśmy takim trochę oddzielnym tworem nieba, działamy w strukturach UKNF-u, ale takim tworem, który nie odpowiada za nadzór, odpowiada bardziej za wsparcie podmiotów, jeżeli coś się u nich złego dzieje, wsparcie merytoryczne czy innego rodzaju wsparcie, natomiast nie działa to na takiej zasadzie, że dowiadujemy się o jakimś zagrożeniu czy dostajemy jakąś informację od podmiotu odnośnie potrzeby wsparcia w jakimś obszarze i ta informacja momentalnie wykorzystywana jest w tym trybie nadzorczym po to, aby ten podmiot ukarać. Ja oczywiście w samej ustawie, którą systemy cyberbezpieczeństwa, mam tam taki zapis, że w razie jakichś tutaj sytuacji określonych ja mogę organ właściwy, czyli UKNF, poinformować o tym, że na przykład jakiś podmiot nie realizuje jakichś naszych zaleceń. No ale na szczęście nie ma takich, na chwilę obecną raczej się nie zdarzają takie sytuacje, że któryś z podmiotów na przykład nie reagowałby na informacje odnośnie tego, że ma jakieś podatności w swojej infrastrukturze, ten sektor finansowy jest raczej pod tym kątem dosyć dobrze zdyscyplinowany. Więc mieliśmy takie obawy, ale powiem szczerze, że praktyka pokazuje, że jednak te rozmowy się odbywają na chwilę obecną. My też swoim działaniem pokazaliśmy, że można z nami normalnie porozmawiać też na jakimś technicznym poziomie i te informacje, które tam są przekazywane, nie są wykorzystywane od razu później do kontroli, do tego, żeby jakiemuś podmiotowi dopiec, tylko staramy się jak najbardziej pomóc. Więc tutaj oczywiście też cały czas braliśmy to pod uwagę, tak abyśmy nie byli odbierani jako taki CSIRT sektorowy, który zbiera informacje o tym, jak ukarać dany bank za jakiś problem, z jakąś podatnością, więc ale wydaje mi się, że tutaj czas pokazuje, że i to, jakie informacje otrzymujemy na chwilę obecną i jak rozmawiamy z sektorem, wydaje mi się, że pokazuje, że te obawy były trochę na wyrost, a my też pokazaliśmy, że potrafimy te informacje w odpowiedni sposób wykorzystać i pomóc merytorycznie.
Czyli to jest taka komunikacja, że wy z nimi rozmawiacie, a oni z wami nie, czy raczej wychodzi też czasem od nich na przykład mail do ciebie, cześć Paweł, widzimy takie i takie zagrożenie, albo tutaj delikatnie nas coś podgryza i czy macie takie sygnały, czy ta komunikacja jest, wiesz, tak, na takim poziomie normalnym, a nie takim, szanowny panie Pawle, w odpowiedzi na pana pytanie.
Przesyłam pismo.
Tak, przesyłam odpowiedzi, przesyłam pismo z haszem wydrukowanym i podpisanym przez dyrektora departamentu.
Nie, tak to nie działa. My otrzymujemy od sektora informacje odnośnie wszelkiego rodzaju zagrożeń czy odnośnie incydentów, z którymi oni się borykają, bo to jest tak, że ustawa wymusza na podmiotach to, że incydenty poważne muszą być zgłaszane, więc tutaj nie ma żadnej dyskusji, każdy incydent poważny musi być zgłoszony, natomiast nie każdy incydent, nie każde zagrożenie jest incydentem poważnym, bo to już musi spełnić określone kryteria. I informacje odnośnie takich incydentów, które nie są poważne, a sektor widzi, że na przykład możemy w tym obszarze coś pomóc, takie informacje również otrzymujemy. Więc jest ta komunikacja dwustronna i też staramy się dbać o to, aby to była komunikacja człowiek-człowiek, czyli dogadujemy się w miarę na roboczo, a komunikację taką związaną z pismami, to już zostawiamy tak naprawdę do nadzoru, no bo jednak w tym obszarze nadzorczym formalizmy są są jak najbardziej wskazane, a my tutaj staramy się być tym zespołem mniej sformalizowanym, a bardziej merytorycznym i technicznym.
Oprócz tego robicie dużo fajnych rzeczy. Jedna z takich, które mi się najbardziej podobają, to jest ta wasza komunikacja w mediach społecznościowych. Faktycznie, jak ktoś nie obserwuje jeszcze profilu CSIRT.KNF na Twitterze, to polecam, bo często widzą rzeczy, których my nie widzimy, więc naprawdę źródło oryginalnych informacji, mało jest takich w internecie. CERT Polska, CSIRT.KNF, czasem jeszcze CERT Orange, to te profile, które powinniście śledzić, jeżeli chcecie być na bieżąco. Natomiast no, fajnie tak publikować takie rzeczy, natomiast ja zawsze mam ten problem, śledzą was pewnie raczej ludzie z branży niż zwykli obywatele. Czasem się uda, że jakieś większe medium coś podchwyci i nagłośni, macie autorytet, co powoduje, że nie wiem, jakieś telewizja czy portal weźmie waszego newsa i o tym napisze i to trafia do zwykłych ludzi. Ale czy masz takie poczucie, że ta misja ma szansę powodzenia, tak? Że taka edukacja publiczna ma szansę docierać do zwykłych użytkowników i faktycznie wywierać wpływ na to środowisko, ratować tych ludzi, czy ewentualnie masz jeszcze jakieś pomysły, co możemy bardziej robić w tym zakresie, żeby z tymi przekazami o zagrożeniach do nich docierać?
Znaczy tak, ja powiem tak, w mojej ocenie to budowanie świadomości wśród użytkowników to jest bardzo ważna rzecz i gdybyśmy na pewno warto o to zadbać i warto iść w tą stronę, żeby to jak najbardziej rozwijać, ale oczywiście widzimy te problemy związane z tymi bańkami informacyjnymi, czyli tak naprawdę nas obserwują w sumie różne portale branżowe obserwują osoby, które się interesują tak naprawdę bezpieczeństwem. Są to osoby, które tak naprawdę nie są totalnie naszą grupą docelowo. No, chociaż i tak zachęcam do tego, żeby nas monitorować, bo różnych ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Natomiast widzimy ten problem związany z tym, że nie docieramy do tych osób, do których powinniśmy docierać najbardziej, czyli czy do osób starszych, czy do osób bardzo młodych. Więc tutaj również oprócz tego kanału informacyjnego staramy się dosyć mocno rozbudowywać. Próbowaliśmy swoich sił w prasie papierowej, nie wiem, czy czytaliście, mieliśmy taką serię artykułów w dziennikach polskich, nie wiem, czy czytacie dzienniki na co dzień, a na przykład starsze osoby czytają, więc tutaj też staraliśmy się to publikować w takich miejscach, żeby do tych osób starszych dotrzeć. I tak jak wspominałeś, dosyć fajnym elementem jest to, że dosyć często podłapuje nas zewnętrzna prasa. Ostatnio na przykład mieliśmy kilka artykułów, gdzie pisało o nas Radio Maryja, gdzie pisali o tych naszych skamach związanych z inwestycjami. Na początku wywołało taki uśmieszek wśród nas, że zobaczcie, jakie tutaj mamy artykuły o nas, a później, kurczę, to przecież świetna sprawa, no bo przecież to jest idealnie ta grupa odbiorców, która powinna o tych fałszywych inwestycjach trochę poczytać, bo niestety się bardzo często na to łapią, więc tutaj widzimy potrzebę rozwijania tego, wiemy, że samimi tweetami na Twitterze świata nie zbawimy, więc tutaj potrzebne są szersze działania i na pewno będziemy to dosyć mocno rozwijać, czy to właśnie w środowiskach szkolnych, czy w środowiskach takich bardziej seniorskich, tak żeby docierać jak do najszerszego grona. No i ruszamy teraz za jakiś czas z takim projektem jak Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Rynku Finansowego, czyli CBRF, gdzie będziemy chcieli zbierać te wszystkie informacje odnośnie ostrzeżeń, zagrożeń, publikować artykuły odnośnie tego, jak działają cyberprzestępcy i też starać się jak najszerzej dotrzeć do różnego rodzaju użytkowników, tak żeby wyjść z tych baniek informacyjnych i informować jak najszersze grono. No bo to jest w mojej ocenie ten budowanie tej świadomości to jest niezwykle ważny element, a jest z tym duży problem, powiem szczerze, żeby dotrzeć tak naprawdę do osób, do których powinniśmy docierać.
Wspomniałeś o skamach inwestycyjnych. Obserwujecie dużo tych ataków, ale na pewno jeszcze jest coś ponad te skamy. Co jest teraz na topie? Tak jakbyś miał spojrzeć na ostatnie dni, tygodnia, miesiące, jakie oszustwa, jakie skamy, jakie ataki są na topie?
Tak, jeszcze dodam, tak jakby teraz nasi słuchacze musieli zadzwonić do swoich mam, tat, ojców i powiedzieć im, słuchajcie, to są trzy rzeczy, na które uważajcie.
Co jest teraz modne, co się teraz nosi, jeżeli chodzi o cyberoszustów, to niezmiennie cały czas w topce pozostają te oszustwa na nas kupującego, jak my to nazywamy, czyli sprzedajemy coś na portalu sprzedażowym, różne portale sprzedażowe są atakowane, więc tutaj nie ma co wymieniać konkretnych nazw. Sprzedajemy coś na portalu sprzedażowym, odzywa się do nas osoba, która udaje zainteresowanie kupnem, przysyła nam link, będę podkreślał to słowo link, bo to jest coś, co się przewija w ogromnej liczbie tych ataków, więc te kliknięcie w link zawsze tutaj powinno, przed kliknięciem w link użytkownik zawsze się powinien zastanowić. Nie mówię, żeby nie klikać całkowicie, ale mówię, żeby zawsze zdawać sobie z tego sprawę, że jak klikamy, to jesteśmy przenoszeni na stronę, którą podstawia nam jakaś druga strona i pytanie, jak mocno jej ufamy. Czyli odzywa się do nas osoba, która udaje zainteresowanie kupnem, wysyła nam link, klikamy w link i po przejściu na stronę mamy informacje odnośnie naszej aukcji. Strona jest łudząco podobna do faktycznej strony portalu sprzedażowego. No, a dalej scenariusz jest prosty, jeżeli wpiszemy tam numer karty płatniczej najczęściej, no ten numer karty płatniczej trafia do oszustów, a oni już sobie za pomocą tej karty realizują swoje płatności. No też bardzo często w tych oszustwach po wpisaniu numeru karty płatniczej wyskakuje takie ładne okienko z prośbą o wpisanie kodu SMS, więc tutaj też to jest warte podkreślenie, żeby zawsze czytać, co w tych kodach SMS jest, czy też w potwierdzeniach w aplikacji mobilnej, co też zalecam, i weryfikować, czy to jest zgodne z tym, co myślimy, że robimy. No, ponieważ tutaj też jest taka dosyć spora tendencja do tego, żeby tych komunikatów nie czytać, tylko te SMS-y przepisywać, jeszcze najlepiej kilka SMS-ów. To jest atak, który towarzyszy nam już od ponad roku bodajże. Dosyć mocno się tutaj grupy przestępcze sprofesjonalizowały w tym temacie, więc działają bardzo sprawnie na bardzo szeroką skalę. No i niestety cały czas się to utrzymuje w czołówce oszustw. Co mamy? No aktualnie coś, co też jest bardzo widoczne, to wszelkiego rodzaju fałszywe inwestycje. Dużo ludzi teraz szuka jakichś okazji inwestycyjnych. No oczywiście oszuści to nagminnie wykorzystują i takim wektorem początkowym są tak naprawdę często wykorzystywane reklamy w mediach społecznościowych. Na największych portalach potrafią się pojawić reklamy: zainwestuj 900 zł, zarób 5 tysięcy w 2 tygodnie. No oczywiście, jeżeli wejdziemy na taką fałszywą reklamę, jesteśmy przekierowani na stronę, która obiecuje nam złote góry bez ryzyka, a tam oszuści najczęściej łowią numery telefonów od osób zainteresowanych zakupem, czyli wprowadzamy na fałszywej stronie z inwestycjami maila, numer telefonu, imię, nazwisko i tego samego albo następnego dnia odzywa się do nas miła pani albo miły pan, obiecując nam różne zyski inwestycyjne, wykupienie jakichś robotów automatyzujących inwestycje, no i dalej już jak gdyby przestępstwo jest prowadzone za pośrednictwem połączenia telefonicznego, czyli ścieżki są realizowane różne, albo próbują nas nakłonić, abyśmy przelali jakieś środki finansowe na podstawione konto, albo nakłaniają nas do instalacji aplikacji do pomocy zdalnej. Jeżeli się na to nie zgadzamy, to na przykład próbują od nas wyłudzić numer karty płatniczej. Pamiętam, że w jakiejś ostatniej rozmowie, bo my czasami sobie z nimi rozmawiamy, żeby zobaczyć, jak to wygląda po ich stronie, tak żeby też wybadać, jakie ścieżki mają. Nie zgodziłem się na przelew, nie zgodziłem się na zainstalowanie pomocy zdalnej, no to na końcu było to jak tutaj to nie działa, to niech pan da numer karty płatniczej. I niech pan pamięta, że oczywiście to było ich zdanie, że numery karty płatniczej przez telefon można podawać, ważne, żeby nie podawać loginu, hasła, bo to niebezpieczne. Więc tak próbują naciągać, że ten numer karty płatniczej dajemy, oczywiście przekazałem jakiś nieistniejący numer, co ich trochę sfrustrowało po ich stronie i też istotne jest to, że później strasznie inwazyjnie działają, więc jeżeli już raz wpisaliśmy jakiś numer telefonu na tej ich wspaniałej liście, to później dostajemy po 20-30 telefonów dziennie, gdzie próbują się z tym tematem przypomnieć, więc tutaj te fałszywe inwestycje to też jest coś, co teraz nam dosyć mocno spędza sens powiek, no i skala tego też jest ogromna, codziennie wyłapujemy mnóstwo tego typu reklam związanych z tymi inwestycjami, no i stron, które te inwestycje obiecują. No tutaj oczywiście dzięki pomocy CERT-u Polska, CERT-u NASK, przepraszam, i ich porozumieniu antyfishingowego udaje się część tych stron zablokować i uniemożliwić oszustom działania, no ale to też jest takie działanie, które nie wyeliminuje całkowicie tego procederu. Miały być trzy, to w trzeciej topce, no jeszcze oczywiście można wspomnieć o SMS-ach, które też są rozsyłane na masową skalę. Tutaj pozdrawiam kolegów z PGE CERT-u, którzy walczą cały czas z tymi SMS-ami, gdzie podszywają się pod dostawców energii. Podszywają się pod różne podmioty, dostawców energii, dostawców usług telekomunikacyjnych, policja, podszywają się pod UKNF. No a wszystkie te jak gdyby wersje ataku łączy to, że tym wspólnym mianownikiem jest to, że gdzieś tam wysyłają zawsze w tych SMS-ach linka. Czyli dostajemy informację odnośnie tego, że nie opłaciliśmy rachunku za energię elektryczną, mamy 3,50 do opłacenia, musimy to opłacić, klikamy w link, prowadzi nas do fałszywej strony bankowości, a dalej scenariusz już jest bardzo podobny do innych ataków, wprowadzamy numer karty płatniczej czy login, hasło do banku i w tym momencie te dane są wykorzystywane przez oszustów do tego, żeby nas okraść.
Niestety nie brakuje tego.
Tak, no jest z tego bardzo dużo.
No dobra, ale powiedz, jak tak patrzysz na to wszystko już od dłuższego czasu, czy masz takie poczucie, że to się stabilizuje, zmierza w lepszym kierunku, w gorszym kierunku, jest tych ataków więcej, jest tych ofiar więcej, czy ludzie się już uczą i dopóki przestępcy nie wymyślą czegoś nowego, to sytuacja się tymczasowo poprawia, czy banki lepiej reagują, lepiej edukujemy, jakby czy to jest optymistyczna wizja, czy pesymistyczna, czy tak już zostaniemy z tym na zawsze?
Znaczy powiem tak, oczywiście cały czas rozwijają te swoje metody, więc oni, a widzę znak sygnał chyba szklanką. Oszuści cały czas te swoje techniki rozwijają, więc to się, to co my obserwujemy, to jest niestety niesamowity poziom takiej profesjonalizacji tego, kogo mamy po drugiej stronie, więc tutaj te zorganizowane grupy przestępcze, które się zajmują tymi oszustwami, to już ten wyraz zorganizowane mogłyby sobie dosyć mocno pogrubić, bo to u nich działa coraz lepiej, tam się zaczynają robić coraz większe pieniądze, więc oni po swojej stronie też analizują, na które portale sprzedażowe na przykład opłaca im się atakować, na które na przykład są użytkownicy bardziej wyczuleni, gdzie warto zainwestować, jaki skam zrobić, żeby zarobić jak najwięcej, więc tutaj po drugiej stronie zaczynają się pojawiać też stosunkowo duże pieniądze. Co za tym idzie, no działa to coraz sprawniej po ich stronie. Też warto zwrócić uwagę na to, że coraz częściej nie mamy tutaj do czynienia z jakimś pojedynczym hakerem, który próbuje nas w jakiś sposób naciągnąć. To już nie czasy Tomasa, gdzie to było rozsyłane w taki sposób. To jest zorganizowana grupa, gdzie część osób ma dostęp do narzędzi i to są te osoby, które na przykład naganiają na tych portalach sprzedażowych. Część osób zajmuje się administracją, część osób zajmuje się praniem pieniędzy, więc mają to bardzo dokładnie podzielone i bardzo sprawnie im to działa. I to oraz to, że my coraz więcej tak naprawdę płacimy w internecie i coraz więcej ten nasz świat staje się takim cyberświatem i tych środków finansowych się w internecie pojawia coraz więcej, powoduje to, że to zjawisko tych kradzieży i ataków na użytkowników niestety na chwilę obecną rośnie. Rośnie i w mojej ocenie będzie rosło, więc no tutaj warto jest, że tak powiem, działać w tym, żeby albo chociaż wypłaszczyć tą tendencję wzrostową, albo spróbować ją w pewien sposób obniżyć. Jednak no tutaj jestem taki dosyć pesymistyczny w tym obszarze i wydaje mi się, że liczba tych ataków będzie rosła, dlatego też ważne jest, żeby to świadomość budować. I tę świadomość budujemy nie tylko my, no bo to też muszę pochwalić, że tak powiem, sektor, no bo tych informacji od logując się do banków z informacjami o oszustach jest tak naprawdę coraz więcej. Tego się robi dużo, więc mam nadzieję, że się uda dotrzeć do jak najszerszego grona użytkowników, tak żeby oni byli świadomi, no bo tego nie będzie mniej, jeżeli chodzi o cyberprzestępców. Na pewno tych ataków będzie więcej, no my musimy być bardziej odporni, a użytkownicy muszą być bardziej świadomi, jeżeli chodzi o takie ataki.
Ataków będzie więcej, to czarny scenariusz. A teraz popatrzymy w przyszłość i pytanie kolejne to, czy szukasz ludzi do pracy w CIRCKNF, żeby ogarniali te ataki? Jeżeli szukasz, to kogo i jakie taki kandydat musi mieć umiejętności, żeby móc pracować w CIRCKNF?
Tak, my się cały czas rozbudowujemy, zwłaszcza, że ta nowa wersja ustawy dorzuca nam trochę i obowiązków i uprawnień, więc na pewno ten skład osobowy trzeba będzie powiększyć i już teraz próbujemy to zaadresować, ponieważ te procesy rekrutacyjne to jest coś, co trwa, więc to nie jest tak, że pstrykniemy palcami i nagle zrekrutujemy 30 osób, tylko to się przeważnie przyciąga trochę w czasie, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę dostępnych specjalistów na rynku. Jakich umiejętności na chwilę obecną poszukujemy? Na chwilę obecną szukamy głównie osób o takim backgroundzie technicznym, z doświadczeniem w obsłudze incydentów, czy to w kwestiach związanych z zarządzaniem podatnościami, czy też w tematach związanych z threat huntingiem, jakimś takim bardziej aktywnym wyszukiwaniem zagrożeń w zewnętrznych źródłach. Ale oprócz takich osób technicznych poszukujemy także osób, które są mniej techniczne, interesują się cyberbezpieczeństwem, a mają trochę więcej umiejętności miękkich, tak żeby od czasu do czasu popełnić jakiś artykuł, coś napisać, gdzieś być może wystąpić.
Pisemko.
Pisemko. Pisemek nie piszemy. Znaczy, ja czasami piszę, ale to Taki już niestety ponury los kierownika. Natomiast takich osób z umiejętnościami miękkimi także szukamy, więc nie tylko informatyków, ale także osób, które no, czasu do czasu chciałyby coś napisać, wystąpić w jakimś szkoleniu, czy też zajmować się tak stricte security awarenessem, bo to jest też taki obszar, który musimy dosyć mocno rozwijać, więc takie dwa profile kandydatów jak najbardziej. Rekrutacja wydaje mi się, że jest cały czas otwarta. I w sumie zapraszamy serdecznie do składania CV, jeżeli ktoś jest zainteresowany. A możliwość pracy w Cyrczyka NF, no to też jest jedyny na chwilę obecną sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa, więc dosyć unikalne miejsce, gdzie można poznać ten sektor finansowy trochę od wewnątrz, zobaczyć, jak to wygląda i też podziałać między innymi przy podziałać także przy kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem sektora.
No dobra, to bardzo ważne w dzisiejszych czasach pytanie, czy oferujecie pracę zdalną?
Pytanie, pułapka. Na chwilę obecną pracujemy głównie w trybie zdalnym, ale to jest też coś, czego nie mogę docelowo obiecać, bo trochę to nie zależy, że tak powiem, decyzja ode mnie. Wydaje mi się, że w jakimś tam obszarze ta praca zdalna zostanie już z nami i po uspokojeniu się tej sytuacji, aczkolwiek na chwilę obecną jest to praca w trybie hybrydowym. Czyli trochę w biurze, a większość pracy zdalnie. Jak to będzie docelowo, to niestety jeszcze czas pokaże. Nie jest to jeszcze sprecyzowane u nas.
No dobra, ja generalnie bardzo się cieszę, że robicie mi konkurencję i to z Security Awareness chcecie rozbudowywać. To jest, ja mam taką fajną pracę, w której mogę witać z otwartymi ramionami konkurencję, bo pracy dla wszystkich wystarczy.
Zdecydowanie.
Z tym nie ma nigdy problemu, niestety. Druga strona dostarcza nam powodów do wykonywania naszych zadań zawsze i wszędzie i będzie tego tylko więcej. Pawle, wyobraź sobie, że teraz kopiąc w jakimś pakiecie znajdujesz tam cyberalladyna, który postanawia spełnić trzy twoje życzenia za jego uwolnienie, przy czym te życzenia muszą dotyczyć cyberbezpieczeństwa. Czego byś sobie zażyczył, aby na świecie było lepiej? Chyba, że chcesz, żeby było gorzej, ale o to ci nie podejrzewamy.
Od magicznego Gina. Znaczy, to co mi się wydaje, że w takim najbardziej istotny sposób by poprawiło kwestię cyberbezpieczeństwa, to kwestia z tego, jak ludzie ogólnie podchodzą do cyberbezpieczeństwa, bo na chwilę obecną takim dużym, chyba największym wrogiem cyberbezpieczeństwa jest to, że większość ludzi, dużo też pracowników firm uważa, że te cyberbezpieczeństwo to ich nie dotyczy, no to jacyś tam informatycy niech się tym cyberbezpieczeństwem zajmują, jakieś tam zmienianie haseł i różne hasła do różnych systemów, po co to mi w ogóle potrzebne. No a niestety takie podejście później się mści. No, tutaj coraz częściej słyszy się takie porównanie jak do kwestii związanych z ruchem drogowym, żeby uczestniczyć w ruchu drogowym trzeba mieć jakieś podstawowe pojęcie odnośnie obowiązujących przepisów, natomiast żeby się poruszać po cyberprzestrzeni, no ludzie uważają, że takiej wiedzy posiadać nie trzeba, no, że to są kwestie, których nie dotyczą, więc ta świadomość to jest coś, co jest niezwykle ważne. Dlatego my też w dosyć dużej mierze będziemy się starali to w świadomość i ten poziom świadomości użytkowników podnosić i też mówić im o tym, że to tak naprawdę nie ma tak, że cyberbezpieczeństwo mnie dotyczy, no żyjemy w cyfrowym świecie, czeka nas zaraz kolejna rewolucja przemysłowa, gospodarka 4.0, będziemy żyli w tym cyfrowym świecie, więc musimy się też umieć w tym cyfrowym świecie bezpiecznie poruszać. No to jest, ja myślę, że to porównanie do ruchu drogowego jest jak najbardziej okej i tak jak znamy przepisy drogowe, to też powinniśmy znać podstawy cyberbezpieczeństwa. No, nie każdy musi być hakerem, nie każdy musi umieć konfigurować firewall, ale podstawowe kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, no to już powinien każdy wiedzieć, że go to też po części dotyczy.
Jeszcze dwa życzenia.
Jeszcze dwa życzenia. Ja wszystkie problemy rozwiązałem pierwszym. Dwa życzenia. Drugie życzenie to... coś, co też jest ważne w kwestiach bezpieczeństwa, a ta obecna sytuacja dosyć mocno nam ją utrudnia, mówię o tej sytuacji związanej z tym, że nie możemy, nie mogę specjalistów bezpieczeństwa gdzieś się spotkać na jakimś większym evencie, że te spotkania też są w dużym stopniu ograniczone, przenieśliśmy się w większości do pracy zdalnej, no to też utrudnia tak naprawdę nawiązywanie kontaktów, robienie pewnego networkingu między osobami, które odpowiadają za bezpieczeństwo, a to też jest wbrew pozorom bardzo ważne, bo jak coś się dzieje złego, to instytucje mają, nie wiem, podpisane porozumienie, ale koniec końców to i tak musi być rozmowa człowiek-człowiek i ten incydent to rozwiązują ci ludzie, którzy gdzieś tam na dole to obsługują, a ważne by było, żeby te osoby znały się, żeby też miały do siebie jakieś zaufanie, żeby w sytuacji, że coś się dzieje, nie musiały dzwonić do tego strasznego UKNF-u, tylko mogły zadzwonić do Pawła, który pomoże im w kwestii bezpieczeństwa i ten telefon też będzie wtedy wykonany zdecydowanie z mniejszym oporem, więc taki networking jest też bardzo fajną rzeczą, a obecna sytuacja nam dosyć mocno to utrudnia. Jeszcze trzecie życzenie, to chyba chciałbym dobę trochę rozciągnąć, chociaż do tych 36 godzin, tak żeby mieć trochę więcej czasu na inne tematy, chociaż ktoś mi ostatnio powiedział, że jeżeli pracuję do trzeciej w nocy, to moja doba ma 27 godzin, więc tak mogę sobie rozciągać, ale chyba to się tam później następnego dnia trochę inaczej rozłoży. Ale, no, niestety takie czasy, że na sporo rzeczy brakuje czasu, więc na pewno by się przydało go trochę więcej.
A co robisz, gdy nie pracujesz? W ogóle jest taki czas, gdzie nie pracujesz i masz jakieś hobby, czy cały czas siedzisz przed komputerem?
No właśnie mówię, że ta doba za krótka, więc jakby było 36 godzin, to może bym się z czymś jeszcze wyrobił. Nie, a tak na poważnie oczywiście znajduję chwilę czasu po pracy, żeby coś podziałać. No, siłą rzeczy na chwilę obecną moim hobby jest głównie budowanie pociągów zabawkowych z poduszek i sprawdzanie, czy maskotki kasują bilety, jak wsiadają do tego pociągu. Ulubiona zabawa mojej córki, więc to dosyć mocno mi zabiera ten pozostały wolny czas. A jak kiedyś drzewie jeszcze byliśmy przed tą całą sytuacją, a było tego czasu trochę więcej, to dosyć sporo pływałem. Pływałem po naszych ładnych mazurskich jeziorach. Byłem takim typowym mazurnikiem, też pochodzę trochę z tamtych rejonów, więc miałem stosunkowo niedaleko jakieś pływanie, jakieś małe szanty, od czasu do czasu jakaś, gdzieś tam jeszcze widzę mi majaczy stara gitara na szafie, nieużywana od x lat, więc ta woda to był taki obszar, gdzie też w ramach jakiegoś wolnego czasu, czy w ramach wakacji zawsze się udało trochę popływać. Na chwilę obecną jest to bardzo mocno ograniczone i ostatni raz na łódce to chyba stałem z 3 lata temu, a może z 2. No, ale na chwilę obecną niestety ta sytuacja no, ogranicza nas dosyć mocno, jeżeli chodzi o ten nasz czas wolny, więc no, w dużej mierze spędzamy go niestety w domu.
To jeszcze jedną nogą wrócę do tematu zawodowego. Mamy projekt ustawy i rozporządzenia dotyczące cyberdodatków. Jak się domyślam, twój zespół to potencjalnie może objąć. Czy możesz to skomentować? Czy to dobrze, źle? Czy lepiej teraz rekrutować będzie ludzi, jak będziecie mogli im zapłacić bardziej rynkowo?
To tak, można tutaj w sumie komentując to wrócić trochę do początku, gdy pytaliście mnie o to, czy cieszyłem się przechodząc z sektora prywatnego do publicznego, no to też tam chyba w podtekście było to, że jednak te różnice płac występują między sektorem publicznym a prywatnym, jednak u prywaciarza można zarobić zdecydowanie więcej. No nie wiem, jak te dodatki będą wyglądały w praktyce, jak znam na razie zapisy, te, które są tam ogłaszane. No mam nadzieję, że te dodatki pozwolą nam trochę wyrównać te zarobki, jeżeli chodzi o to, ile zarabia specjalista w sektorze publicznym, a ile zarabia w sektorze prywatnym. I nie będzie już takich pytań, dlaczego przeszedłeś do publika, skoro w prywatnym mógłbyś mieć więcej, skoro te dodatki umożliwią nam wyrównanie jakoś tego i chociaż mam nadzieję, że chociaż to podrówna i będzie na podobnym poziomie. Takie są moje nadzieje, jak to będzie w praktyce, to zobaczymy, no bo to jeszcze trochę przed nami, żeby wypłacanie tych dodatków zrealizować. No, ja ze swojej perspektywy odbieram to pozytywnie, no bo ułatwi mi to na pewno rekrutowanie nowych pracowników, a też pozwoli na utrzymanie tych, których mam obecnie i nikt z sektora prywatnego mi ich tak łatwo nie podbierze. Co, jak sami wiecie, ma dosyć często miejsce. Miało do tej pory, zobaczymy, jak będzie teraz.
Tak słyszałem. Na mieście tak mówią.
Zwłaszcza, że my w sektorze finansowym no, mamy parę znaczy, no sami wiecie, jak sektor finansowy płaci, no nie jest to sektor, który płaci specjalistom od cyberbezpieczeństwa jakoś źle, więc tutaj no jest to też ważny element po to, żebyśmy tych pracowników mogli utrzymać.
To mogłaby być całkiem niezła strategia. Za parę lat się okaże, że w każdym banku pracuje już ktoś, kto pracował kiedyś u ciebie, więc przepływ informacji się poprawi.
Też w sumie. Może nie takie głupie wysyłać takiego szpiega.
Pawle, na jakim systemie pracujesz na co dzień z Draźną?
Ja będę nudny, ja jestem dzieckiem Windowsa, więc na co dzień pracuję na Windowsie. Ale oczywiście maszyna wirtualna gdzieś tam pod spodem, gdzie ten Linux siedzi i jeżeli jest potrzebny, to też go odpalam, no bo ciężko sobie wyobrazić głównie działania red teamingowe bez tego Linuxa gdzieś pod spodem, no ale do takiej pracy codziennej jednak jestem przyzwyczajony do Windowsa, więc na maile odpisuję z Windowsa.
No dobra, to słuchaj, na to pytanie już odpowiedziałeś, ale mamy je na liście, więc Commodore trzeba tagi, a ty potwierdź.
No to zdecydowanie przez stary sentyment to będzie Commodore, więc tutaj jeden punkcik dla Commodore. Jaki jest aktualnie wynik?
Oj, bardzo słaby dla tak, bardzo słaby.
Już ale musimy podliczyć. Nie, musimy to zrobić, bo tak to obiecujemy od jakiegoś czasu, ale...
Jeden albo dwóch słuchaczy liczyło kiedyś, ale nie wiem, czy dalej liczą, ale wtedy to było na zasadzie 40 do 12 czy coś takiego, jak dostawałem te statystyki, więc nie jest dobrze. Muszę bardziej profilować w trakcie rekrutacji do programu.
Jakieś pytania wstępne, nie?
Tak,
to jest
tak,
jakieś oszustwo, jakieś ustawione pytania i ustawione odpowiedzi, to ja się na to nie godzę. Ale tak zawsze działali atarynkowcy, także wiecie, no, czego się spodziewać. A, dobrze.
Odwieczna na wojnę.
Teraz trzeba jakiś konkurs, Adamie. Rulesy wyświetl.
To dajemy rulesy. Zasady naszego konkursu. Zasada numer jeden. A brzmi taka, że odpowiadacie tylko na czacie YouTube'a, nie na czacie pod LinkedInem, nie na czacie pod Facebookiem, tylko na YouTube'ie. Zasada numer dwa, to my decydujemy, kto był pierwszy. Jak się pomylimy, to możecie krzyczeć, wtedy się poprawimy. Ale generalnie, jeżeli my widzimy, że ktoś jest wyżej, to wygrywa ta osoba, którą my widzimy, że jest wyżej. I zasada numer trzy, jeżeli ktoś już jakąś nagrodę ma, to odpuszcza. No dobrze, tu powinien być slajd z logiem FUDO, który mi się nie skopiował z poprzedniej prezentacji, bo kopiowałem z tego dnia, kiedy nie było loga FUDO, ale powiem, że FUDO wróciło do nas jako sponsor, więc znowu mamy Raspberry Pi i przez następne parę miesięcy znowu mieć będziemy. Więc teraz gracie o bardzo fajne, w pełni wypasione Raspberry Pi, a Paweł zadaje pytanie konkursowe.
Tak, ja je wyświetlę. Tak. Paweł, możesz przeczytać.
Dobra. Z wykorzystaniem jakiej techniki złośliwe oprogramowanie Cerberus może przechwycić hasło do bankowości elektronicznej? Jest taka jedna technika, która jest przez to złośliwe oprogramowanie najczęściej wykorzystywana. Jakich uprawnień potrzebuje to złośliwe oprogramowanie do tego, aby ten atak przeprowadzić? Chodzi o te uprawnienia, takie, które przeważnie złośliwe oprogramowanie Cerberus prosi na samym początku, aby móc sobie trochę szerzej na naszym telefonie podziałać.
I pamiętajcie, to pytanie składa się z dwóch części. Obie odpowiedzi trzeba podać w jednym wierszu. Pawle, czy możesz czytać komentarze, żeby oceniać, bo to ty musisz wybrać.
Ja też czytam, znam odpowiedź, także.
Patrzę. No Cerberus ostatnio towarzyszył w takiej dużej kampanii, nie wiem, czy kojarzycie to kampanię, 10-dniowa kwarantanna było jakiś czas temu. To bodajże pod koniec września jakoś uderzyło, sporo SMS-ów użytkownicy dostali i to był stary, dobry Cerberus, który powrócił trochę do nas zza światów.
Krążycie chyba wokół prawidłowych odpowiedzi, ale jeszcze żadna prawidłowa, w 100% prawidłowa nie padła.
Pamiętajcie, tak, na razie są odpowiedzi.
Jak przeczytuję hasło?
No, okej. Okay. Słuchajcie, tak. Teraz mam dylemat. Znaczy, teraz mam dylemat, bo nie wiem, czy ta osoba już nie wygrywała wcześniej znowu.
Niech się przyzna, no bo już widzę dobre odpowiedzi.
Dobra. Raspberry mógł nie wygrać.
Mówisz?
Jakby co, to rozliczymy.
Dostaliśmy odpowiedź, że nie, ale jak coś, to tak. Dobrze, to więc prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to technika overlay i tak, uprawnienia, czyli... jakie są potrzebne. To Paweł, ty referuj, to tak, jest twoje pytanie.
Chodzi oczywiście o technikę overlay, w którym oszuści przykrywają prawdziwą aplikację bankową swoim formularzem. Po wpisaniu loginu i hasła na takim podstawowym formularzu to automatycznie trafia do oszustów. Na ułatwienia dostępu umożliwiają im nadanie takich uprawnień. To są te ułatwienia związane, to są te usługi związane z dostępem do pewnych usług na telefonie osób, które mają jakieś niepełnosprawności, czyli jeżeli aplikacja potrzebuje, nie wiem, wyświetlić jakieś większe literki, potrzebuje przyciemnić ekran, wtedy wykorzystuje te ułatwienia dostępu. No oczywiście wykorzystuje to też oszuści, bo jeżeli te ułatwienia dostępu ten Cerberus dostaje, to może sobie na przykład nadać inne uprawnienia na telefonie, więc to jest też ważne, żeby tego nie dawać. Wiele osób o tym nie wie, że te ułatwienia dostępu są tak krytycznym uprawnieniem, uprawnienia nadaje, no a później to się niestety źle skończy i kończy się takim atakiem typu overlay najczęściej. Więc to jest prawidłowa odpowiedź.
Adam, no tak jak mówiłem, jakby...
Ale słuchaj, bo zrezygnował.
No to
więc,
druga osoba, bo myślę, że...
Wykazał się wysokim poziomem etyki i zrezygnował z tej nagrody.
To bierzemy następną osobę, tak?
Tak, bierzemy następną osobę i mi wychodzi, że to będzie... Tak. Tak, zgadzam się.
ZX-Q4.
Następna osoba. Dobrze, ZX-Q4, kimkolwiek jesteś, to twój szczęśliwy dzień, ponieważ nagroda przechodzi na ciebie, bo poprzedni zwycięzca zrezygnował. My wiemy dlaczego, ale już nie będziemy mówić publicznie. Tak, ZX-Q4, Adam Małpa, zaufana trzecia strona.pl, numer paczkomatu, numer telefonu. I Rozbrynka jedzie do ciebie już wkrótce. Gratulacje.
Afera tyłobuzie. Następnym razem trzymaj się rulsów. Dobrze. To co teraz? Teraz może ja, tak?
Tak, teraz ty dwa razy.
Dobrze, to teraz ja dwa razy, gadżety od Fudo, więc pierwsze moje pytanie, oczywiście czego można się po mnie spodziewać? Na pewno niczego dobrego, więc pierwsze pytanie jest następujące. Podaj datę i miejsce, miasto, aresztowania głównej postaci filmu The Hackers, czyli Crasha Override'a. Czas start. No to już powinniście wiedzieć na pamięć.
No, jak nie wiecie, to za chwilę będziecie wiedzieć. No, jakby, jeżeli ktoś jeszcze nie ogląda sobie The Hackers, żeby odświeżyć przed audycją i liczy na to, że wygra w jakimś konkursie, to nie wie, co czyni. A pamiętajcie, że i datę, i miasto. Także muszą być obie informacje. Wiele.
Andrzej, to nie jest...
2 grudnia 72. Nie jest to... Blisko.
To nie był Crash Override wtedy.
To nie ta wojna. Dobrze, czekamy na odpowiedź. Ciechocinek wczoraj. To ciekawe, nic nam o tym nie wiadomo. W programie jest chyba jakaś inna wersja.
Cypr.
Słuchajcie, no to jest ciekawe, znajdziecie naprawdę niezwykle kreatywne odpowiedzi, zupełnie jakby wam nie zależało na nagrodzie.
Jestem zaskoczony po prostu, że jeszcze nie znacie tego filmu na pamięć.
To skandal, to tak naprawdę skandal. No dobra, słuchajcie, to wymyślcie i oglądajcie, a ja mam jeszcze do Pawła pytanie, które zadajemy często w trakcie, gdy wymyślicie. Czy miałeś kiedyś taki dzień, że sobie pomyślałeś, że już masz dosyć tego bezpieczeństwa i chciałbyś się zająć uprawą roli w Bieszczadach albo czymś równie alternatywnym do twojej codziennej pracy?
Znaczy myślę, że takie dni to ma każda osoba, która w tym bezpieczeństwie działa już od dłuższego czasu, więc tak, takie myśli się oczywiście zawsze pojawiają. Aczkolwiek szybko przechodzą. Jednak jakieś tam chwilowe zwątpienie nawet tak się pojawi i człowiek myśli o tym, żeby te cyberbezpieczeństwo zmienić, to jednak no już tak długo w tym siedzę, że nie wyobrażam sobie trochę siebie w jakiejś innej roli. Chociaż powoli zaczynam trochę dłubać, bo zawsze się interesowałem game devem, a teraz dosyć fajnie można sobie podziałać na tych silnikach, które są powszechnie dostępne za darmo. Uczę się Unity i robię sobie jakieś proste gry na Androida, więc może jak mi tutaj wypali, to za jakiś czas tak to będzie wyglądało.
Zawsze trzeba mieć jakiś plan awaryjny.
Tak, jestem pod wrażeniem, w jakim tempie to można aktualnie popisać i jak szybko można się tego nauczyć, tak żeby już tworzyć jakieś nawet takie sensowne produkty bez jakiegoś zagłębienia się w ten temat.
To słuchajcie, czekamy, nie jest to Nowy Jork. Czekamy na grę podnoszącą poziom świadomości.
Może to jest jakiś sposób, bo też trzeba szukać takich...
Gamyfikować trzeba.
A do młodych ludzi można byłoby dotrzeć właśnie w taki sposób, aczkolwiek chyba jeszcze nie ten poziom. Chyba młodzież by mnie trochę zrugała, jakby pokazał im moje gry, więc Ale no jak gdyby to, żeby szukać tych nowych, różnych miejsc do tego, aby ludzi edukować, to jest jak najbardziej słuszna koncepcja. Nie wiem, czy akurat gry to jest dobry pomysł, ale no, warto szukać.
Słuchajcie, widzę, krążycie wokół odpowiedzi, nie jest to Nowy Jork, a jedno, znaczy informacja jest na samym początku filmu tak naprawdę.
Torenty się grzeją po prostu, no.
Klikajcie sam odkład.
Może jeszcze jakaś podpowiedź?
To padła już prawidłowa odpowiedź, ale nie jest to Nowy Jork.
Czyli wielu.
Czyli data była prawidłowa już?
No już padła. Na pewno rok był jeden prawidłowy, tak żeby nie ułatwiać za bardzo.
No to musicie teraz sobie przeskrolować i przekombinować to, co już ktoś napisał. Ojej, Adamie,
kurczę, to jest
Adamie.
Takie proste pytanie. No, naprawdę, ja myślałem, że to dacie... Okej. Okay. No widzę, że już bardzo blisko jest, tylko nadal odpowiedź jest niepełna. Pełna data, miasto, ale już bardzo, bardzo blisko. No jest bardzo ładna, pierwsza odpowiedź. Jest to, jak dobrze widzę, Marek, który pierwszy prawidłowo odpowiedział. No literówki są, kurczę, no ale...
Ale
powiedzmy,
potem odpowiedział jeszcze raz i też dobrze.
Tak, to zaliczamy.
Tak, więc nadal jest to pierwsza dobra odpowiedź.
Jest to 10 sierpień 1988 rok, Seattle. Taka jest prawidłowa odpowiedź. Marku, e-mail na adam@zaufana3stronapl, numer paczkomatu i numer telefonu. I kolejne moje pytanie, tak? No, wybaczcie.
Tak, tak, ja bardzo przepraszam. No, ja się dzisiaj nie przygotowałem, wystawiłem nas na was na konsekwencje słuchania drugiego pytania Adama. Tak. I przepraszam, no, obiecuję,
znowu,
to się nie powtórzy.
I znowu o naszym ulubionym filmie, czyli pytanie kolejne. Jak nazywało się miejsce, w którym Crash Override pokonał Acid Burn w grze Wipeout?
Wypijmy za to.
Oj tak, sucho jest dzisiaj. Tylko nie hackers. Będzie hackers. Jeszcze wyciągnę parę smaczków.
Ja będę miał chwilę pytanie o konferencję, ale to musicie najpierw odpowiedzieć na to. Bardzo was proszę, odpowiedzcie.
Wiecie, jest to kafejka, ale ja pytam o nazwę. Jak się nazywa ta kafejka?
Dawno nie było.
No, proszę, tak? Jest. Pierwszy... Tak, to jest prawidłowa odpowiedź. Schleicher Woodworking, gratulacje. Knajpa nazywała się Cyberdelia, także procedurę znasz, numer paczkomatu, numer telefonu na adam@zaufana3stronapl. I to było ostatnie z moich pytań. Teraz będzie was męczył Adam.
Oj, tam męczył. Pytanie jest trywialne do wygrania, jest wyjściówka na Umayhack 2021. A pytanie brzmi: jaka polska konferencja bezpieczeństwa miała swoją edycję zagraniczną? To jest bardzo proste pytanie, więc kto pierwszy, ten lepszy i już.
Słuchaj, ja myślałem, że moje są proste.
No widzisz, zobaczymy. Edycję taką w pełni zagraniczną. O właśnie, tak i już. A ten pan Andrzej to już nie wygrywał gadżetów wcześniej?
Ale chyba wcześniej była inna prawidłowa odpowiedź.
A była jeszcze. A, jest faktycznie. Już. O, się wysypało. Dobrze. O. Piotrze, doczekałeś się. A to prawidłowa odpowiedź, faktycznie. To Confidence był w Londynie. Był taki dzień, kiedy był Confidence w Londynie. Cały samolot leciał. A także Piotrze, Adam@zaufana3stronapl. Numer paczkomatu. Nie wysyłaj małpy. Nie wysyłaj paczkomatu. Wyślij tylko maila, a dostaniesz kod na bilet. Tak, jestem już zmęczony. To był długi tydzień. No dobrze. To rozdaliśmy. tego zdaliśmy, możemy ten ekranik schować, żeby nas było trochę lepiej widać. Także gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Pawle, dziękujemy ci bardzo, nie tylko za udział w naszym programie, ale i za pracę, którą wykonujesz, żeby nasze środki w sektorze finansowym pozostawały w naszych rękach, a nie rękach różnych przestępców. Bardzo się cieszymy, jak oni przegrywają, a my wygrywamy, więc rób tak dalej i bardziej i więcej. Idźcie pracować do Pawła, za chwilę dostaniecie takie dodatki, że pójdziecie w jego ślady, przechodząc z sektora prywatnego do państwowego. Wielki eksodus z banków i wszyscy pójdą pracować do CSIR, do KNF-u i Paweł uratuje nas to, wszystkich.
To jeszcze dopytam, gdzie mają wysyłać CV? To może powiedz.
Myślę, że możemy bezpośrednio na cesirt@knf.gov.pl. Jest ten adres też, jak się wpisze cesirt.knf w Google, to wydaje mi się, że nasza strona powinna tam wyskoczyć w miarę pierwsza na stronie KNF-u. Ten adres powinien tam być podany. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to też zapraszamy.
Jest nawet klucz PGP, jakby ktoś się bał.
Tak, jak ktoś chce, to można oczywiście zaszyfrować PGP, więc jak najbardziej klucz jest dostępny.
Plus dwa punkty, jak zaszyfruję kluczem.
Od razu na dzień dobry w rekrutacji. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że w jakiś w miarę sensowny sposób udało się opowiedzieć o tym tworze nowym na naszym polskim rynku, jakim jest sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa, a być może w najbliższym czasie będziecie gościć na przykład też innych kierowników z innych sektorowych zespołów, bo nowa wersja ustawy już wprowadza to jako obowiązek, więc na pewno będzie nas więcej.
No, z mojej strony muszę powiedzieć, że jedna rzecz mnie bardzo zaciekawiła w twoich odpowiedziach, a mianowicie to rejsowanie po Mazurach, i liczę na to, że jak już wyjdziemy z kwarantanny, to usiądziemy na łajbie i podyskutujemy trochę o problemach polskiego cybera.
Jasne, ja bardzo chętnie.
Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru życzę. No, cześć.
Trzymaj się.
Dzięki. Dobrze, a my wracamy jeszcze na moment do ogłoszeń duszpasterskich, bo chcieliśmy tylko przypomnieć, że to już w najbliższy piątek i sobotę. Kod z rabatem 25% jest w nagraniu naszego wczorajszego live'a poświęconego konferencji, jest pod sam koniec, nie będzie dużo przewijania. Znaczy będzie dużo przewijania, ale krótko słuchania. Kod jest ważny do końca dnia w poniedziałek, a do końca dzisiejszej doby są jeszcze niższe poprzednie ceny. Od poniedziałku ceny są trochę wyższe, bo to już ostatni tydzień, ale kod jeszcze w poniedziałek będzie ważny, więc jak chcecie sobie coś załatwić w firmie w poniedziałek, to jest jeszcze szansa na obniżkę o 25%, jak znajdziecie magiczny kod, który przez przypadek może, choć nie mówię, że musi, ale może mieć coś wspólnego z tym panem, bo to on go podaje w audycji, więc jak chcecie posłuchać, jak Stefan podaje kod rabatowy, to zapraszamy do posłuchania wczorajszego odcinka specjalnego 83. No i to w zasadzie tyle, bo tam, że tam strona, że w niedzielę, za tydzień znowu, to chyba wszystko wiecie. Mam nadzieję w ogóle, że widzimy się w piątek i w sobotę, przynajmniej z częścią z was. My będziemy i występować, i prowadzić jakieś ścieżki, i generalnie będzie nas tam dużo, jak ktoś lubi. Żeby było więcej, to już w tym tygodniu.
No my tam będziemy i liczymy na to, że wy także. Jeżeli jeszcze nie macie po prostu nas dość. A w niedzielę widzimy się, jakby, to kurczę, Adam, będziemy się widzieć piątek, sobota, niedziela. Ja nie wiem, jak ludzie to wytrzymają. Jak my to wytrzymamy?
My to wytrzymamy, o tych biednych słuchaczy się martwię. Stefan też
wytrzyma, drodzy,
już jest gotowy.
Moi drodzy, 85. odcinek już za tydzień, a my teraz się żegnamy. Miłego wieczoru.
Dzięki. Pa.